z biznesu do słuchania.
Zacznijmy od ustalenia, a w zasadzie od narysowania psychologicznego portretu polskiego kierowcy. Nakreśli go specjalnie dla Was dr Andrzej Markowski, psycholog transportu.
No właśnie, jak zwykle, jeżeli sięgamy po statystykę, to wychodzi nam jakaś średnia, która nie pasuje do żadnego pojedynczego kierowcy. Można przybliżyć albo pokazać, czym polski kierowca różni się od kierowców z innych krajów. Bo przecież zachowanie na naszych drogach kierowców różni się od zachowania choćby za naszą wschodnią granicą kierowców, czy za granicą zachodnią. Z czego to wynika? No przecież nie jesteśmy różni biologicznie. Jeśli nie ma tutaj różnic biologicznych, no to muszą być jakieś różnice kulturowe. I tak naprawdę ta różnica w zachowaniu kierowców w ruchu drogowym ma swoje przyczyny właśnie w kulturze, najogólniej mówiąc, czyli w relacjach, jakie są między uczestnikami ruchu drogowego. Im więcej szacunku, tym większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Im większe poczucie wspólnoty, autentycznej wspólnoty, tym większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Im bardziej społeczeństwo rozczłonkowane, zatomizowane, tym bardziej egoistyczne cele przyświecają poszczególnemu, każdemu z uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie, wzrasta rywalizacja, a nie współdziałanie w ruchu drogowym. I to wyraźnie widać, bardzo wyraźnie widać. Albo jest ta wspólnota na poziomie właśnie takiej przynależności do dużej grupy, do państwa, prawda? Czujemy się obywatelami państwa, czyli współodpowiedzialnymi za to, co się dzieje, albo to będzie zatomizowane społeczeństwo, albo co najwyżej wspólnota klanowa, plemienna, tak jak w niektórych krajach azjatyckich czy afrykańskich, i to przekłada się na mechanizmy w ruchu drogowym. No właśnie, bo przecież te same przepisy obowiązują w Polsce, w Niemczech, w Rosji, w Egipcie choćby, a ruch drogowy wygląda inaczej. Czerwone światło i nas, i Niemców zmusza do tego, żeby jednak się zatrzymać przed nim. Natomiast nasi bracia z Ukrainy czy z Rosji traktują ten znak bardziej wybiórczo. Jeżeli za nim będzie stał policjant, no to się zatrzymają. Jak go nie będzie, przejadą. Natomiast w takich krajach jak Egipt, prawda, czy w innych krajach arabskich, to jest tylko znak ostrzeżenia. Uważaj, może coś być niebezpiecznego, a i tak przejeżdżamy na czerwonym świetle. Oczywiście trochę upraszczam, ale ten mechanizm tak wygląda. No właśnie, i to jest portret, i tak naprawdę to jest portret polskiego kierowcy, który w stopniu zdecydowanie mniejszym przestrzega pewnych norm, reguł i zasad, które są umową społeczną, bo przecież pewne reguły, które ograniczają swobodę podejmowania decyzji, w tym decyzji w ruchu drogowym, są pewną umową społeczną. My decydujemy się na to, żeby zrezygnować z części takiej swobody po to, żeby uzyskać coś innego, co jest niezwykle ważne, poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy ja wiem, że inni przestrzegają norm, reguł i zasad, jestem w stanie przewidzieć, co może za chwilę się stać. Jeżeli wchodzę na przejście dla pieszych, wiem, że kierowca stanie, a nie rozjedzie mnie na tym przejściu dla pieszych. Jeżeli zapala mi się zielone światło na skrzyżowaniu, to wiem, że ci, którzy jadą z lewej czy z prawej strony, ustąpią mi, nie wjadą i nie rozbiją mnie na tym skrzyżowaniu. I teraz pytanie o to, skąd te takie pozory ułańskiej fantazji, prawda? Czegoś, co nazywamy taką, no właśnie, nieodpowiedzialnością, bo rzeczywiście my mamy, jako Polacy, w ruchu drogowym, mamy skłonność do tego, żeby łamać pewne normy, reguły, czyli tu przepisy ruchu drogowego. Po co? Co nam to daje? Bo przecież jeżeli rozsądnie popatrzymy, to jeżeli będziemy się stosowali do ograniczenia prędkości, to jakąś tam trasę z punktu A do punktu B na naszych drogach przejedziemy w jakimś określonym czasie. Jeżeli będziemy łamali przepisy, jeżeli będziemy jechali zdecydowanie prędzej i szybciej, z wyłączeniem typów kierowców o typie Froga, prawda? Jeżeli będziemy jechali szybciej, to praktycznie biorąc tę trasę z punktu A do punktu B przejedziemy krócej o kilka, w najlepszym wypadku, jeżeli to jest długa, kilkusetkilometrowa trasa, o kilkanaście minut, maksymalnie o pół godziny. Czy warto? okazuje się, że dla niektórych kierowców warto, dlatego że te krótkie odcinki, kiedy on może jechać zamiast z prędkością, z którą można jechać na drodze szybkiego ruchu 120 czy na autostradzie 140 km na godzinę, to dołoży do tego jeszcze te 10, 20, 30 czy 40 km na godzinę na tych jakichś tam odcinkach i on ma wtedy głębokie poczucie, że jest lepszy niż otoczenie, że jest lepszy niż inni uczestnicy ruchu drogowego, bo jeśli cały czas jest, no użyję tu kolokwializmu, flekowany przez wszystkich, pokazuje mu się, że ty jesteś dureń, ty jeszcze nie dorosłeś do tego, żeby być prawdziwym Europejczykiem, tobie jeszcze słoma z butów wychodzi, prawda? Ty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wspaniałe autorytety, które cię otaczają, które bardzo często, to jest samo mianowanie bycia takim autorytetem, no ale to wszystko, które cię otaczają, mają nad tobą przewagę, no to gdzieś ten biedny Polak musi pokazać sobie samemu, nawet nie otoczeniu, że kurze spod ogona też nie wypadł. No to gdzie ma tą możliwość pokazania sobie? Tylko tam, gdzie pozornie nie jest kontrolowany, czyli w ruchu drogowym, bo tu wystarczy mocniej nacisnąć pedał i wtedy inni zostają z boku, czy ja jestem od nich lepszy. Proszę zwrócić uwagę, że zdecydowana większość, nie tylko zresztą w Polsce, wypadków drogowych, różnych zdarzeń drogowych i łamania przepisów ruchu drogowego jest udziałem mężczyzn, nie kobiet. Biorąc pod uwagę wspólny mianownik, czyli liczbę przejeżdżanych kilometrów. Na każdy milion przejeżdżanych kilometrów w każdej grupie wiekowej zdecydowanie to jest mniej więcej 9 do 1. Przeważają mężczyźni niż kobiety. No to z czegoś to też wynika. Coś się za tym kryje. No kryją się pewne atawistyczne cechy. No powiedziałbym nie tyle biologiczne, nawet co kulturowe. No przecież przez te miliony lat my byliśmy skazani, my mężczyźni skazani na to, żeby przywlec z tego upolowanego mamuta, prawda, i nakarmić progeniturę i żonę. My musieliśmy zwyciężyć, bo tylko wtedy mieliśmy szansę na to, żeby przekazać nasze geny, prawda? Kto był silniejszy, kto przewodził, to wtedy miał więcej szans na przekazanie swoich własnych genów. Ten mechanizm przekazywania genów u kobiet był zupełnie inny. One nie musiały rywalizować właśnie w taki sposób jak my. Przecież to się w ruchu drogowym też czkawką odbija, te pewne atawistyczne takie imponderabilia, że tak powiem, tutaj naszego zachowania. Stąd my też bardziej rywalizujemy, my mężczyźni bardziej rywalizujemy w ruchu drogowym niż kobiety i to dotyczy wszystkich nacji. Wszystkich nacji. No w niektórych w ogóle kobiety nie są dopuszczane jak w krajach arabskich do ruchu drogowego albo bardzo szczątkowo, ale to jest osobna sprawa.
Polak nonszalancko podchodzący do przepisów ruchu drogowego w Polsce, jak przekroczy granicę powiedzmy z Niemcami, nagle potrafi czytać znaki drogowe i nagle potrafi się do nich dostosować. Z czego to wynika?
Bardzo częste zjawisko. Powiedział pan o takiej czytelności, czyli rozumienie pewnych, czytanie znaków drogowych. On równie dobrze czyta te znaki drogowe w Polsce. Tylko ten znak drogowy, ograniczenie prędkości, niesie inną informację w Polsce, a inną informację, przypuśćmy to, w Niemczech. W Polsce jest to informacja, popatrz, każą ci jechać z taką a taką prędkością, wobec tego pozwól sobie na jazdę z wyższą prędkością, bo wtedy sobie innym udowodnisz, że ty jesteś właśnie ten goryl, prawda, że ty jesteś ten najbardziej wysoko w hierarchii społecznej. Tymczasem przyjeżdżamy zachodnią granicę i nagle okazuje się, że ten sam znak mówi o tym, jeżeli się dostosujesz, to jesteś taki sam jak my inni, ponieważ tu obowiązuje współpraca, a nie rywalizacja. Znak ograniczenia prędkości w Polsce jest wyzwaniem rzuconym. Ja będę rywalizował z tym znakiem i z innymi uczestnikami ruchu drogowego, którzy stosują się do przepisów. Tu, w Niemczech, ja muszę się dostosować. Ba! Dobrze przyjęte jest to dostosowanie, bo przecież jak wlazłeś między wrony, prawda, mówi znane porzekadło, musisz krakać jak i one. Jeżeli zachowujesz się w sposób wyraźnie odbiegający od zachowania innych, no to wszyscy na ciebie patrzą i najczęściej zachowują się jak osoby z syndromem wychowawcy, pukając się w głowę i mówiąc, no właśnie, no popatrz człowieku, no tak po prostu nie można się zachowywać, nie wypada. Stąd najczęściej jeszcze to szaleństwo naszych kierowców jest tak gdzieś mniej więcej do przedmieść Berlina, czyli tam do Poczdamu, jak jedziemy tą przedłużeniem dwójki, a później już zaczynają się zachowywać jak tubylcy. Proszę zwrócić uwagę, że my w inny sposób będziemy zachowywali się na drogach Skandynawii, Niemiec, a w inny sposób w Francji, szczególnie południowej Francji, czy na drogach Włoch, prawda, gdzie jednak ten pawi ogon jest rozwijany. Popatrzcie, też większość mężczyzn jeździ w sposób, powiedzmy, daleki od takich oczekiwań przeciętnego Niemca czy przeciętnego Skandynawa, co zresztą przekłada się też na sposób postrzegania kierowców, bo przecież jak jest taka fundacja Vinci, która rok rocznie, też bierzemy udział w tym jako Polacy, która rok rocznie prowadzi takie badania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tam w 12 krajach. I okazuje się, że jako najbezpieczniejszych kierowców wymienia się tam Szwedów z dużą przewagą, później Niemców, później Anglików. Reszta to są kilkuprocentowe. Najmniej bezpiecznymi kierowcami na drogach Europy to są Włosi, to są, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest też w tej ścisłej czołówce najniebezpieczniej Grecy i Polacy. No właśnie, Włosi, Grecy i Polacy, czyli pewne stereotypy o sposobie zachowania są przyjęte nie tylko w naszym kraju, ale w wielu różnych innych krajach europejskich. To postrzeganie innych kierowców związane, no właśnie, z czym? No, z tym, co każda nacja wnosi do tej wspólnej europejskiej puli. No, my wnosimy tą rywalizację. Włosi czy Grecy wnoszą ten pawi ogon, prawda? Solidność i przewidywalność wnoszą Niemcy, wnoszą Skandynawowie. Pokaż mi, jak jeździsz, a powiem ci, kim jesteś. Można by też sparafrazować znane powiedzenie. Nasz sposób jazdy określa nas samych. I co o nas można powiedzieć, patrząc na nasz sposób jazdy? To, że jesteśmy indywidualistami, nie z wyboru. Jest bardzo często z konieczności, bo niestety i ten okres komunistyczny, i nie najlepsze te ostatnie 30 lat, gdzie wcale, mimo szumnej zapowiedzi, nie było żadnych działań tworzących pewne wspólnoty, zaczynając od wspólnoty lokalnej, a kończąc na wspólnocie tutaj takiej narodowej. Raczej było to cały czas działanie na rozczłonkowywanie tej wspólnoty, wobec tego zostaliśmy takimi indywidualistami, takimi egoistami, tak bym powiedział. I to jest taką wyraźną cechą naszego charakteru. I ona właśnie w ruchu drogowym bardzo wyraźnie się przejawia. Dzięki Bogu coraz bardziej jesteśmy tego świadomi, bo proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków na naszych drogach spadła o połowę. Mimo tego, że nikt nam nie pomaga, ja mówię o, jeżeli chodzi o organizatorów życia społecznego, nikt nam nie pomaga, to jednak wcale nie jesteśmy tą najgłupszą nacją w Europie i sami widzimy, zauważyliśmy, że współpraca, że współodpowiedzialność za to, co się dzieje w ruchu drogowym, wyraźnie się opłaca. Proszę zwrócić uwagę, jak często w tej chwili informujemy o różnych negatywnych zdarzeniach w ruchu drogowym, wybrykach w ruchu drogowym, tych, którzy powinni kontrolować te wybryki, czyli policję w ruchu drogowym. Odważamy się, coś, co kiedyś było nie do przyjęcia, żeby zabrać pijanemu kluczyk i nie pozwolić mu, żeby kontynuował jazdę. Jeszcze kilka lat temu taka ingerencja w cudzą sprawę była nie do pomyślenia. Odważamy się potępiać nie tylko zachowania pana Froga w ruchu drogowym, ale odważamy się, też nie do pomyślenia wcześniej, powiedzieć, że to, co robi pani sędzina, która zwalnia go z odpowiedzialności za szaloną jazdę na ulicach jednego z naszych miast, robi rzecz straszną, bo właściwie daje nam w twarz, nam, społeczeństwu, w twarz, mówi, wy jesteście w ogóle nieważni, bo zachowanie przez Froga wtedy stwarzało ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego i tłumaczenie, że on panował nad kierownicą i nie stworzył zagrożenia, jest bałamutnym tłumaczeniem. To, co powiedziała wczoraj pani sędzia, wydając właśnie tam wyrok, ja odebrałem to jak kpinę, jak sponiewieranie mnie samego. Mnie, obywatela w tego kraju, który żąda, żeby w tym kraju było bezpiecznie. Jednym z elementów, który ma zadbać o to bezpieczeństwo, jest rzetelne działanie sędziów.
Czy zważywszy na to, z jakiego kręgu kulturowego pochodzimy i na tą naszą fantazję łańską, my mamy kiedykolwiek szansę jako społeczeństwo, jako ten polski ruch drogowy, dorównać tym najbezpieczniejszym nacjom jak Szwedzi czy Niemcy właśnie?
Tak, ja jestem przekonany, że tak, ba. Jestem przekonany, że nawet stać nas na więcej. To znaczy, że być może, jeżeli będziemy w stanie stworzyć taką współodpowiedzialność, większe poczucie wspólnoty, to tej rywalizacji na naszych drogach będzie zdecydowanie mniej, a my, Polacy. Jesteśmy skłonni wtedy, kiedy widzimy, że druga strona traktuje nas podmiotowo, nie przedmiotowo, traktuje nas jak osobę, nie jak przedmiot, który jest tłem do czegoś innego, jesteśmy w stanie zdać z siebie dużo, dużo więcej. Proszę zwrócić uwagę, jak dalece u nas ta uprzejmość, nawet w ruchu drogowym, dość lawinowo w ciągu ostatnich lat wzrasta. O ile wcześniej trudno było się dostać z drogi podporządkowanej na drogę główną, bo tam mało kto wpuścił, to w tej chwili wystarczy, że ja tylko spojrzę i ktoś się zatrzyma i mnie wpuszcza. Wzrasta taka potrzeba wzajemnej uprzejmości, bo po prostu milej się żyje wtedy, kiedy się uśmiechamy, niż patrzymy na siebie wrogo i tylko wyrastają nam rogi. Rogi szybko się stępią w uderzeniach, a uprzejmość tylko pozwala nam się rozwiąć, poczuć się dowartościowanym. Jeżeli ja jestem uprzejmy, ja kogoś wpuszczam, ktoś mnie też wpuści, ja się czuję wtedy taki dopieszczony. Nawet my tego nie werbalizujemy, ale te zachowania powodują, że w coraz większym stopniu współdziałamy ze sobą. I właśnie ruch drogowy jest doskonałą areną takiego uczenia się współdziałania, uczenia się bycia wspólnotą, czyli współodpowiedzialności. Ten optymizm u mnie być może jest za duży, ale coraz więcej informacji potwierdza, że jest uzasadniony.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Andrzej Markowski, psycholog transportu.
Do usłyszenia, kłaniam się.